Dzień dobry. Ostatnio zgłębialiśmy temat edukacji za niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej. Dziś zostajemy przy działaniach konspiracyjnych, ale odrobinę zmienimy branżę. Na równie ważną miała podtrzymywać na duchu i propagować wartości, które okupant planował wymazać tak szybko, jak to tylko możliwe. Zaczynamy bowiem temat prasy podziemnej. A to była za okupacji jakaś inna? Jasne. Już wszystko tłumaczę. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program W Drewniakach przez świat. We wrześniu 1939 roku wraz z Niemcami na kolejnych polskich terenach pojawiła się ichniejsza propaganda. Pierwszym krokiem było likwidowanie polskich gazet i generalnie mediów wszelakich. Później zaczęły się ukazywać nowe przewodniki po codzienności w formie rozporządzeń rozklejanych na murach, tablicach i w innych miejscach łatwo dostępnych. A już w październiku pojawiły się pierwsze gadzinówki, czyli polskojęzyczne pisma wydawane przez okupanta, jak choćby Nowy Kurier Warszawski, nazywany przez Polaków na tyle nieuprzejmie, że jestem niemal pewny, że nie wolno mi tutaj tego przytoczyć. Ale sprawdzić nie zabronię, bo to całkiem zabawna nazwa. Takie wydawnictwa ukazywały się przez większość okupacji i zawsze miały pożałowania godną treść, ale zwłaszcza te pierwsze numery były pisane tak pokraczną polszczyzną, że trzeba było doprawdy bardzo się starać, żeby nie zauważyć, że to mizerne przekłady goebbelsowskiej propagandy. No ale przecież nie było alternatyw, prawda? Nic z tych rzeczy, bo jeszcze zanim w stolicy ukazał się pierwszy numer pronazistowskiego Nowego Kuriera, to od kilku dni warszawiacy czytywali pierwsze wydania gazet konspiracyjnych. Do końca 1939 ukazało się ich niemal 40, a to był dopiero początek fenomenu na skalę światową. Tylko jakim prawem to mogło działać? Przecież pomijając fakt, że ktoś musiał treści, jak choćby wieści z frontu, zdobywać i że ktoś musiał edytować tekst, to przede wszystkim potrzeba było konkretnego sprzętu, żeby gazety, nawet niezbyt grube, produkować. A przecież Niemcy, jak tylko gdzieś wchodzili, to natychmiast likwidowali albo przejmowali większe drukarnie. Niby były jeszcze mniejsze, odpowiadające za produkcję choćby druków urzędowych, ale one też były pod ścisłą kontrolą. Początkowo więc podziemna prasa powstawała techniką powielaczową, popularną jeszcze w czasach zaborów. O, a skoro już przy tym jesteśmy, to jest pewien ciekawy aspekt, o którym niewiele osób pewnie myśli, a który, choć oczywiście jedynie częściowo, pozwala lepiej zrozumieć zawziętość Polaków w walce z okupantem. Otóż kiedy Niemcy zaatakowali, to tylko Polacy przed 30 nie pamiętali czasów zaborów. Oczywiście masa ludzi poniżej 30 dokonywała w czasie tej wojny czynów absolutnie heroicznych, natomiast to rzuca sporo światła na decyzje i postawy tych odrobinę starszych. Dla mnie przynajmniej. Okej, wróćmy do prasy. Wraz z biegiem wojny rosły możliwości organizacyjne polskiego podziemia i z czasem zaczęły się też pojawiać drukarnie z całkiem profesjonalnym sprzętem, który wypluwał zakazane treści gdzieś w piwnicach i często musiał być przenoszony, bo gestapo nie próżnowało. Jeszcze większym problemem niż sprzęt do powielania był chroniczny brak papieru. Paradoksalnie najlepiej w tej kwestii było w początkach okupacji, kiedy można było korzystać z ukrytych przedwojennych zapasów. Z czasem trzeba było jednak coraz mocniej kombinować, żeby zorganizować papier, na który zapotrzebowanie szło w dziesiątki ton. Sposoby były różne, okradanie magazynów albo dawanie łapówek odpowiednim urzędnikom. Choć z problemami to nie tylko udawało się dzięki tym staraniom utrzymywać nakład z pierwszych miesięcy wojny. Podziemnej prasy robiło się coraz więcej i więcej. O jakich konkretnie liczbach mowa? Jak wyglądała prasa konspiracyjna w czasie powstania warszawskiego? To już opowieść na kolejny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.